Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj gościem audycji jest dr Mateusz Piątkowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Będziemy rozmawiać o incydencie pod Bydgoszczą, pod sprawą rakiety pod Bydgoszczą. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Tak sobie obiecałem, że może nie będę podejmował się tego tematu, aczkolwiek no, złamałem tę zasadę i przyznam, że nieco zacząłem się w pewien sposób gubić w doniesieniach medialnych o tym, kto co powiedział, co się właściwie stało, co kto ustalił. Panie doktorze, to co wiemy, to na pewno, że 16 grudnia coś spadło, tak?
Tak, i na chwilę obecną oczywiście ustalenia trwają. Trwają pewne ustalenia również natury politycznej, ponieważ pojawiają się pewne pytania dotyczące komunikacji na szczeblu wojsko, właściwie w relacji wojsko, rząd czy też społeczeństwo. Ale to, co zostało ustalone, że najprawdopodobniej z tych wstępnych ustaleń wynika, że była to rakieta rosyjska, dokładnie typ CH-55. Rakieta, która nie eksplodowała, ona spadła pod Bydgoszczą, nie miała na swoim pokładzie tej głowicy bojowej, w związku z tym nie było tej eksplozji. No i o tej całej sprawie dowiadujemy się dopiero teraz z informacji, które okazały się po odnalezieniu szczątków tej rakiety, czyli jak no, tutaj możemy przyjąć, że no, upłynęło prawie pół roku pomiędzy samym incydentem, samym wlotem tej rakiety w polską przestrzeń powietrzną, jej upadkiem, a jej odnalezieniem. Co powiem szczerze, dla mnie z punktu widzenia zagadnień prawnych możemy sobie powiedzieć wprost, że mieliśmy dużo szczęścia, bo gdybyśmy oceniali ten incydent, gdybyśmy nagle zostali powiedzmy obudzeni informacją w mediach 16 grudnia, że pocisk, bo musimy pamiętać, że to jest jeszcze w okresie krótko po sytuacji w Przewodowie. Rosja bombarduje Ukrainę takimi masowymi atakami rakietowymi, biorąc pod uwagę stan naszych relacji z Rosją, biorąc pod uwagę, że rosyjska propaganda non-stop żąda jakiegoś pokazu siły w stosunku do Polski, aby Polskę zniechęcić do dalszego wspierania Ukrainy, aby zamknąć nasze terytorium dla dostaw z zagranicy, to gdybyśmy się obudzili właśnie tego dnia i gdybyśmy usłyszeli, że nadlatuje pocisk, który na przykład jest zdolny do przeniesienia głowicy jądrowej, no to powiem, nasza reakcja jako państwa mogłaby być bardzo różna. Nawet moglibyśmy przyjąć i też w kontekście, możemy to powiedzieć także prawnym, jeżeli oczywiście pewne parametry by się zgadzały, że być może jesteśmy w stadium ataku jądrowego na nasze państwo, jesteśmy w stadium napaści zbrojnej, co oczywiście powoduje, że możemy ewentualnie powoływać się, no w takiej sytuacji na pewno byśmy się powołali na prawo do samoobrony, co uruchomiłoby zobowiązania też sojusznicze. I wydaje mi się, że ta sytuacja pokazuje nam, jak cienka potrafi być granica pomiędzy wojną i pokojem. Czasami sobie nie zdajemy sprawy, na przykład incydent związany z nad Morzem Czarnym, też ten incydent z września 2022 roku, kiedy rosyjski samolot, jak to się mówi, zalokował, już był gotowy do strzelenia pocisku do brytyjskiego samolotu rozpoznawczego nad Morzem Czarnym, no to byłby atak no już też na państwo w tej mierze. Czy takie incydenty chociażby z zimnej wojny, tak? Incydent Pietrowa, gdzie wydawało się, że ZSRR jest już, system pokazywał, że już trwa atak jądrowy na Związek Radziecki, ale indywidualny taki osąd ludzki był inny. No i też możemy powiedzieć, że uratowano świat przed zagładą, więc ta ocena jest dokonywana w ułamkach sekund. Musimy pamiętać o tym, że przestrzeń powietrzna, dzisiaj patrząc też prawnie na przestrzeń powietrzną, trzeba pamiętać o tym, że żaden obiekt, żaden statek powietrzny nie może bez zgody państwa, które jest właścicielem, nad którego terytorium rozciąga się ta przestrzeń powietrzna, każdy przelot musi mieć zgodę w prawie międzynarodowym. I to jest taka podstawowa zasada, czyli to, co się stało w Bydgoszczy, a także to, co się dzisiaj dzieje też, bo przecież mamy informację sprzed chwili, że z terytorium Białorusi przez polską granicę przeleciał balon prawdopodobnie i w tym momencie jest poszukiwany, czy też ten incydent w Przewodowie, pojawienie się tego typu statków powietrznych. Czy innych obiektów powietrznych w naszej przestrzeni powietrznej w sposób nieautoryzowany jest zawsze naruszeniem naszej suwerenności, integralności terytorialnej. To możemy sobie powiedzieć, że na pewno bez zgody naszego państwa nic nad naszymi głowami nie może latać, obojętnie jaki to ma charakter. Ale jaka może być nasza odpowiedź, to oczywiście zależy już od konkretnych okoliczności.
Czyli teraz te dyskusje pomiędzy wojskiem, a jednak politykami, szefem MON, no dokąd nas właściwie mogło zaprowadzić?
Wydaje mi się, że te dyskusje oczywiście one dotyczą tego bardzo delikatnego czasu. To jest ten czas krytyczny, czyli powiedzmy dowodzenie obroną powietrzną państwa. Ja oczywiście tutaj no, nie mam aż takich dokładnych informacji, ale wydaje mi się, że moje przypuszczenia mogą to być prawidłowe. Wygląda w ten sposób, że oczywiście jest ciągły nadzór nad wszelkiego rodzaju statkami powietrznymi czy obiektami, które są w obrębie naszej przestrzeni powietrznej, a także jestem przekonany, że również ta kontrola dotyczy naszego pogranicza. Czyli także obserwujemy te statki powietrzne, te obiekty, które mogą potencjalnie wlecieć w naszą przestrzeń powietrzną. Sposób postępowania z tego typu sytuacjami jest regulowany na podstawie ustawy o ochronie granicy państwowej z 2018 roku i oczywiście na podstawie relevantnych norm prawa międzynarodowego. Zwróćmy uwagę, że najważniejszą rzeczą, jaką w takim systemie obrony powietrznej państwa należy dokonać, to jest identyfikacja. Czyli po pierwsze, czy mamy do czynienia z, po pierwsze, statek powietrzny, ale jaki statek powietrzny? Cywilny statek powietrzny nie może być zestrzelony. Cywilny statek powietrzny jest, zwłaszcza ten, który jeszcze przewozi pasażerów, może być co najwyżej przechwycony, zmuszony do lądowania. Czyli na przykład, jeżeli z terytorium Rosji nad Polską znalazłby się cywilny statek powietrzny rosyjski, to oczywiście strona polska może go przechwycić, może mu wydać polecenie do lądowania, tak jak na przykład było ze słynnym incydentem w 2021 roku z Ryanairem, z Ramanem Prataszewiczem na pokładzie, gdzie go przechwycono, wydano rozkaz lądowania w Mińsku. Tak, faktycznie piloci są zobowiązani, żeby to polecenie wykonać, ale tylko tyle. Oczywiście na podstawie danych związanych z transponderem, z reguły wojskowe statki powietrzne nie mają transpondera, ustala się typ statku, ustala się prędkość, a także jeżeli mówimy o rakietach, trajektorię. Bo problem też prawny jest taki, że rakieta to nie jest do końca statek powietrzny per se, bo w ustawach czy w prawie międzynarodowym mówimy o statkach powietrznych, natomiast rakiety są bardziej traktowane jako po prostu broń. I takiego jeden do jednego przełożenia nie ma, aczkolwiek jasnym jest to, że rakiet też nie wolno wystrzeliwać bez zgody państwa na terytorium, którego taka rakieta ma przelatywać, co wiemy doskonale z testów chociażby Korei Północnej, że Korea Północna na przykład wystrzeliwując rakietę, która przeleciałaby nad Japonią, na przykład spadłaby gdzieś nad Pacyfiku, nad obszarem Morza Pełnego, oczywiście naruszyłaby integralność suwerenną i terytorialną Japonii. Czyli de facto, pomimo, że technicznie to nie jest w sensie prawnym statek powietrzny, to sytuacja rakiet jest zrównana z tymi wojskowymi statkami powietrznymi. I teraz, jak już jest dokonana to właśnie ta identyfikacja, no to jeżeli ustalamy sobie, że na pewno to nie jest cywilny statek powietrzny przewożący pasażerów, to teraz pojawia się zagadnienie wojskowego statku powietrznego. I taki wojskowy statek powietrzny, praktyka państw traktuje same przeloty, nawet krótkotrwały przelot wojskowego statku powietrznego bez zgody państwa w jego przestrzeni powietrznej już jako incydent na tyle poważny, że dochodzi często do jego zestrzelenia. Bo trzeba pamiętać, że w stosunkach międzynarodowych są takie trzy sytuacje, kiedy dochodzi do użycia siły wojskowej pomiędzy państwami. Pierwsza sytuacja to są zwykłe naruszenia integralności terytorialnej, suwerenności państwa, czyli na przykład sam przelot tego balonu z Białorusi, sam przelot tej rosyjskiej rakiety, która spadła w Bydgoszczy, sama sytuacja z Przewodowa jest już naruszeniem suwerenności, integralności terytorialnej naszego kraju, ale pojawia się pytanie, czy jest to użycie siły w stosunku do Polski. I tu się pojawiają pytania o zamiar, pojawia się pytanie o również to, jakim właśnie okolicznościach ten pocisk został wystrzelony. No i pojawia się pytanie, czy możemy go zestrzelić. Jeszcze jest trzecia sytuacja w prawie międzynarodowym, bo oprócz użycia siły, akt użycia siły to może być na przykład, nie wiem, potyczka oddziałów granicznych, ale nie każdy akt użycia siły jest napaścią zbrojną, a napaść zbrojna uprawnia do podjęcia samoobrony. W kontekście lotniczym dokonywanie tych dywagacji, wyobrażamy sobie, że jesteśmy właśnie w tym biurze kierowania obrony przeciwlotniczej państwa. Rakieta leci przez kilka tylko sekund. Mamy być może 30 sekund na podejmowanie tych decyzji. No oczywiście dokonywanie takich skomplikowanych łamigłówek prawniczych jest no, w pewnym sensie niemożliwe, więc praktyka państw stanowi tak, że z uwagi na tą potrzebę ochrony przestrzeni powietrznej generalnie traktuje się każdy wlot wojskowego statku powietrznego i rakiety też tym samym, jako na tyle poważne naruszenie, że uprawnione jest jej zestrzelenie. Po prostu. Tak na przykład to mogą być nawet incydencje delikatne. Kilka lat temu w konflikcie syryjskim Turcja zestrzeliła rosyjski samolot powietrny, który tylko na kilka sekund przeleciał przez turecką przestrzeń powietrzną i wydawałoby się, że nie wyrządził jakiejś szkody, ale jednak przelatywał bez zgody i Turcja potraktowała to za dostateczny fakt. W 2019 roku mieliśmy sytuację, co do której do dnia dzisiejszego są spory. Amerykański dron rozpoznawczy został zestrzelony przez Iran. No i pojawiają się pytania, czy on już wleciał w irańską przestrzeń powietrzną, czy jeszcze wykonywał to prawo przejścia tranzytowego nad cieśniną Ormus. Niemniej jednak też komentatorzy stwierdzili, że sam fakt znalezienia się takiego wojskowego statku powietrznego z praktyki państw, też z okresu zimnej wojny, też z incydentu U-2 i Garego Powersa, państwa od razu nie kalkulowały, traktowały, to jest zagrożenie, zagrożenie na tyle poważne, że możemy zdecydować się na zestrzelenie, pomimo że tak czysto w teorii czasami takie przeloty no nie muszą niczemu szkodzić w tej mierze. I no wracając już właśnie do tej konkretnej sytuacji, w momencie kiedy właśnie dochodzi do wystrzelenia takiej rakiety. Czyli tak, trzeba zwrócić uwagę, że pamiętać o tym też należy, że omyłkowe ostrzelanie, omyłkowe bombardowanie to nie jest akt użycia siły. To jest właśnie sytuacja w Przewodowie. Kiedy no, ta rakieta została wystrzelona z terytorium Ukrainy, to oczywiście wiemy, że Ukraina nie miała żadnego zamiaru, żeby tutaj no, dokonać aktu użycia siły w stosunku do państwa polskiego, bo chyba takie są założenia w tym momencie co do tego incydentu. I na pewno to nie jest, to może być traktowane jako naruszenie naszej suwerenności, ale to na pewno nie jest akt użycia siły, bo też bierzemy pod uwagę oczywiście jakby konsekwencje i oczywiste okoliczności, jakie towarzyszą naszym stosunkom. Podobnie sytuacja, kiedy była taka dość może zabawna sytuacja w czasie lockdownu, kiedy nasze siły zbrojne krótkotrwale przez pomyłkę weszły na terytorium Czech. To też jest naruszenie suwerenności innego państwa, ale to nie jest na pewno akt użycia siły, no bo nie działaliśmy z takim zamiarem. Zamiar jest decydujący, no ale oczywiście Rosji nie zapytamy o zamiar. Rosja może mieć wiele zamiarów, może puścić pocisk taki przeznaczony jako przynętę, jako wabik dla obrony przeciwlotniczej, może sprawdzić naszą reakcję, może działać na rzecz przestraszenia naszych władz i naszego społeczeństwa i w tej mierze. My tego zamiaru nie wiemy. Ten zamiar jest ustalany tak naprawdę na podstawie tego, co do nas leci, jaka jest trajektoria i co na przykład może być celem tego pocisku. Więc w tej mierze wydaje mi się, że z tych informacji, które płyną, wynika, że ten pocisk był śledzony, było prawdopodobnie też ocenione na podstawie po prostu technikaliów, które istniały, że ten pocisk jednak nie stanowi zagrożenia, ale wystarczyłoby, że kilka parametrów byłoby innych i być może na przykład, gdyby ten pocisk był projektowany, jego upadku byłaby Warszawa. Albo jakaś duża baza wojskowa. No i na przykład stwierdzilibyśmy, że być może jest to takie taktyczne uderzenie jądrowe. No to jesteśmy ofiarą napaści zbrojnej. Uruchamiają się zobowiązania kolektywne z artykułu 5 NATO. No i przekraczamy tą cienką granicę pomiędzy wojną i pokojem. Dlatego też wydaje mi się, że też ten czas, jaki upłynął pomiędzy przedostaniem się tej informacji do opinii publicznej, oczywiście on zmienia trochę także ocenę prawną, ale też taką społeczną tego incydentu, ale wydaje mi się, że pokazuje trochę to, co powiedziałem na początku, że ta granica pomiędzy wojną i pokojem potrafi być niezwykle cienka.
Tak jest. Dziękuję za ten komentarz, za wiedzę i też wyjaśnienie tego, co się dzieje. Doktor Mateusz Piątkowski, kłaniam się, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.